Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Formacja stała kapłana, część pierwsza. W czasie uczty paschalnej, po tym jak Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa, w mowie pożegnalnej prosił apostołów zgromadzonych w Wieczerniku: trwajcie w miłości mojej. W tej prośbie zawiera się wezwanie do ustawicznej formacji kapłana, która bierze początek i rozwija się od chwili przyjęcia sakramentu kapłaństwa. O potrzebie nieustannej formacji kapłańskiej świadczą liczne na przestrzeni ostatnich 100 lat dokumenty Stolicy Apostolskiej. Jeśli chodzi o te najnowsze, to Kongregacja do Spraw Duchowieństwa wydała często cytowane w naszych audycjach Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia z 31 stycznia 1994 roku. Cały trzeci rozdział tego dyrektorium poświęcony jest formacji stałej kapłana. Ta sama kongregacja 8 grudnia 2016 roku, czyli całkiem niedawno, opublikowała nowe Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, czyli normy przygotowania do kapłaństwa w seminarium. Dokument ten uznaje formację stałą kapłanów za naturalne dopełnienie formacji seminaryjnej, która, ta stała formacja, kończy się dopiero w chwili śmierci. Formacja stała kapłanów jest wymaganiem, które wynika z samej natury święceń. Zaczyna się zaraz po ich przyjęciu i nigdy nie może być uważana za zakończoną ani ze strony Kościoła, który ją nakazuje, ani ze strony kapłana, który ją podejmuje, stwierdza dyrektorium. Wspomniane Ratio Studiorum podkreśla, że formacja seminarzystów jest w sposób naturalny kontynuowana w formacji permanentnej kapłanów i stanowi wraz z nią jednolitą rzeczywistość. Jest zatem kontynuacją jedynej drogi bycia uczniem, która rozpoczyna się w momencie chrztu, doskonali się wraz z innymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, zostaje przyjęta jako centrum własnego życia w chwili wstąpienia do seminarium i trwa nieustannie. Permanentne oddziaływanie formacyjne ma więc pomóc kapłanowi, aby sakrament, którym został obdarowany, stał się dla niego nieustającym zadaniem, czymś, co dogłębnie przeniknie całą jego egzystencję. Najnowsze ratio zaznacza, że formacja permanentna jest koniecznością w życiu i sprawowaniu posługi każdego prezbitera. Wewnętrzna postawa kapłana powinna bowiem odznaczać się stałą dyspozycyjnością wobec woli Boga, naśladując przykład Chrystusa. Zakłada ona ciągłe nawracanie serca, umiejętność odczytywania życia i faktów w świetle wiary, a nade wszystko miłość pasterską, aby złożyć całkowity dar z siebie dla Kościoła zgodnie z Bożym zamysłem. W innym miejscu ten dokument dodaje, iż określenie formacja permanentna przypomina ideę, że jedyne doświadczenie bycia uczniem tych, którzy są powołani do kapłaństwa, nigdy się nie kończy. Kapłan nie tylko uczy się poznawać Chrystusa, ale pod wpływem działania Ducha Świętego znajduje się wewnątrz procesu stopniowego i ciągłego upodabniania się do Niego w byciu i działaniu, które stanowi stałe wyzwanie w wewnętrznym rozwoju osoby. Jeżeli zatem sakrament kapłaństwa czyni ochrzczonego mężczyznę alter Christus caput et pastor ecclesiae, czyli drugim Chrystusem jako głową i pasterzem Kościoła, to formacja stała ma mu pomóc dorastać przez całe życie do wielkości tego daru i zadania. Jawi się ona dzisiaj jako środek konieczny dla kapłana, aby osiągnął cel swojego powołania, którym jest służba Bogu i Jego ludowi. To słowa z dyrektorium. Zachowanie tożsamości kapłańskiej jest więc pierwszym i zasadniczym celem formacji stałej. Ponadto ustawiczne kształcenie się, praca nad sobą, nawracanie itd. ze strony kapłana ma doniosłe znaczenie dla Kościoła i dla wiernych, którym on służy. Jest wyrazem odpowiedzialności nie tylko za siebie i własne zbawienie, ale także za powierzony sobie lud. Z tej racji formacja stała kapłana jest nakazana odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego. Jeżeli, jak wspomniałem, formacja permanentna jako jednolity proces zaczyna się już w seminarium, to tak samo jak formacja seminaryjna, formacja stała dokonuje się na czterech zasadniczych płaszczyznach: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. Jeśli chodzi o płaszczyznę ludzką, to formacja stała ma zmierzać do tego, aby pomóc każdemu prezbiterowi w rozwoju dojrzałości osobowej w duchu służby innym, bez względu na rodzaj zleconego mu zadania. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach. Kapłan nie może bowiem zapominać, że jest człowiekiem wybranym spośród ludzi, by być w służbie ludzi, w służbie człowieka. Formacja stała w płaszczyźnie ludzkiej dotyczy takich kwestii jak chociażby zdrowie, odżywianie, aktywność i odpoczynek, wzmacnianie stabilnej osobowości, która oznaczać się będzie dojrzałością uczuciową, panowaniem nad sobą, zintegrowaną seksualnością itd. Aby kapłan mógł nie tylko sam się uświęcać, ale także z powodzeniem realizować zleconą mu posługę, w ramach stałej formacji w wymiarze ludzkim powinien wypracować taki zasób cnót ludzkich, które uczynią go godnym szacunku jego braci. W stosunku do ludzi kapłan ma więc okazywać dobroć serca, cierpliwość, uprzejmość, siłę ducha, umiłowanie sprawiedliwości, zrównoważenie, wierność danemu słowu i stałość wobec dobrowolnie przyjętych zobowiązań. Ponadto formacja stała w płaszczyźnie ludzkiej ma pomóc mu w zajęciu właściwej postawy społecznej, w poprawnym układaniu różnych form relacji międzyludzkich, docenianiu przyjaźni, godnym sposobie bycia i temu podobnych. Przywoływane wielokrotnie ratio, zarówno w odniesieniu do formacji seminaryjnej, jak i permanentnej, w wymiarze ludzkim podnosi kwestię właściwych relacji do świata kobiet, co ściśle wiąże się ze ślubowanym publicznie celibatem. Dokument ten zwraca także uwagę, że formacja ludzka stanowi element konieczny do ewangelizacji, biorąc pod uwagę, iż głoszenie Ewangelii dokonuje się przez osobę i za pośrednictwem jej ludzkiej natury. Bardzo ważną, o ile nie najważniejszą w formacji stałej kapłana, jest płaszczyzna duchowa, w centrum której jest osobowa więź z Chrystusem. Konieczne jest więc, aby kapłan posiadał głębokie życie duchowe, umacniane zażyłością z Jezusem Chrystusem i miłością do Kościoła. W tym celu dokumenty Kościoła zalecają przede wszystkim pogłębienie podstawowych aspektów życia kapłańskiego przez odwołanie w szczególności do nauczania biblijnego, ojców Kościoła, przykładu świętych. Chodzi o to, aby każdy prezbiter wypracował konkretny program życia duchowego, który powinien obejmować m.in. codzienną medytację Słowa Bożego lub jakiejś tajemnicy wiary, codzienne osobiste spotkanie z Jezusem w Eucharystii, podczas pobożnej celebracji mszy świętej i adoracji, pobożność maryjną, a więc głównie modlitwę różańcową, oddanie się Matce Bożej i inne, a także studium teologii oraz życiorysów świętych. Zwraca się również uwagę na to, aby kapłański program życia osobistego uwzględniał należyty odpoczynek oraz troskę o przyjaźń z innymi kapłanami. Aby kapłan mógł skutecznie wypełniać swoją funkcję świadka wiary we współczesnym świecie, musi być intelektualnie przygotowany w zakresie nauk teologicznych, głównie dogmatyki, teologii moralnej, teologii duchowości, a także w innych dziedzinach wiedzy związanych z jego posługą. W intelektualnej formacji kapłana nie może więc zabraknąć studium dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Szczególny jednak nacisk w formacji intelektualnej powinien być położony na tematy, które mają dzisiaj duże znaczenie w dyskusjach kulturowych i praktyce duszpasterskiej, jak na przykład kwestie dotyczące etyki społecznej, bioetyki itd. czytamy w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów. Duże znaczenie dla odpowiadania na wymogi i pytania współczesnego świata ma studiowanie, pogłębianie i obrona nauki społecznej Kościoła. Ponadto nieodzownym wymaganiem formacji intelektualnej kapłanów jest poznanie i wykorzystanie w ich pracy duszpasterskiej środków społecznego przekazu, gdyż to one stanowią opatrznościowe narzędzie ewangelizacji, o ile są dobrze wykorzystywane. W trosce o to, aby kapłan rozwijał swoją posługę duszpasterską z zaangażowaniem i poświęceniem, potrzebuje on stałej formacji w płaszczyźnie duszpasterskiej. Obejmuje ona wymianę doświadczeń ze współbraćmi, a także poznawanie nowych rzeczywistości w Kościele, jak na przykład duchowość diakonów stałych, duchowość osób konsekrowanych, ruchy religijne i sekty oraz nowe metody katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych, posługa wobec starszych i chorych, trudne kwestie ekumenizmu i osób dalekich od Kościoła, czy wreszcie nagłaśniane ostatnio kwestie gender. Choć z potrzebą formacji permanentnej kapłanów kojarzy się praktyka podnoszenia kwalifikacji zawodowej, jaka ma miejsce w różnego rodzaju instytucjach i zakładach pracy, to jednak, jak podkreśla cytowany Ratio Studiorum, byłoby zawężeniem i błędem uznawać formację permanentną za zwykłe dokształcanie o charakterze kulturalnym lub duszpasterskim w stosunku do formacji początkowej w seminarium. Z uwagi na akcent położony na wymiar duchowy, formacja permanentna jest czymś znacznie bogatszym i ważniejszym. Jest wypełnianiem prośby Chrystusa o wytrwanie w Jego miłości.